Któregoś dnia, będąc na wakacjach, kiedy jeszcze nie miałem Nataszy, czyli mojej córeczki, miałem tylko dwóch synów, którzy tutaj są. Byli tacy malutcy, a nie wiem, mieli po 4-5 lat. Byliśmy w jakimś parku dinozaurów. W tym parku dinozaurów oni sobie tam biegali. Był taki tunel. Mnóstwo dzieci tam biegało na takim placu zabaw. Był tunel. No i my sobie z Asią tam siedzimy, pijemy kawę, rozmawiamy i nagle jedno z nich wylatuje z dinozaurem w ręce. Takim plastikowym, gumowym, sztucznym, takim ładnym. Mówi, tata, zobacz, co znaleźliśmy. Patrzę, myślę sobie, fajne. Mówię, możemy sobie to zatrzymać? Sobie myślę, znaleźli, to niech biorą. Gdzieś w środku mnie było takie myślenie, że chyba nie za bardzo, ale postanowiłem, niech biorą. I tak miałem im kupić, to przynajmniej będą mieć. Jedno mam zaoszczędzone. Wzięli tego dinozaura, poszliśmy później coś zjeść do jakiegoś baru. Wychodzimy z tego baru i mówię, a gdzie ja mam futerał od aparatu, który kosztował, przypomnę, 3 razy tyle, co ten dinozaur za 10 zł. No i szybko weszła do mnie refleksja, że Pan Bóg szybko mnie nauczył. Nauczył mnie uczciwości. I od tej pory tą lekcją żyję. Kiedykolwiek coś dzieci znajdę, mówię, zostaw, nie twoje. Jakieś inne dziecko pewnie zgubiło, pewnie będzie szukać. Czemu ja wtedy na to nie wpadłem? Nie wiem. Dzisiaj też o uczciwości, ale nie o takiej uczciwości, o której tutaj teraz mówiłem, bo ona jest wbrew pozorom prosta i jak jesteśmy otwarci na to, co Bóg do nas mówi, to dosyć szybko tą lekcję odbierzemy, tak jak i ja ją odebrałem. Ale dzisiaj o uczciwości na wyższym levelu. Czymże ta uczciwość jest w ogóle? Uczciwość jest postawą życia. W dużym skrócie uczciwość dotyczy tego, jak odnosimy się do prawdy. Tak jakby do prawdy też takiej, a kogo jest ten dinozaur? No twój, no jak nie twój, to go nie ruszaj po prostu. Zapłaciłeś za niego? No nie, no to go nie ruszaj, to nie jest twój. Taka jest prawda. Ale uczciwość dotyczy też prawdy o nas. O nas samych. Uczciwość dotyczy też prawdy o naszych relacjach. I uczciwość dotyczy też prawdy o naszych relacjach z Bogiem. I dzisiaj o tych trzech uczciwościach. Wobec siebie samego, wobec innych wokoło nas i wobec Boga, z którym mamy też relacje. Może przede wszystkim. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 1 i 2 wersecie czytamy takie słowa. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 1-2 wersety. Dlatego mając tę służbę, mówi apostoł Paweł, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy samych siebie w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. To dotyczy uczciwości. Apostoł Paweł też w liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, od 1 do 13 wersetu, mówi też tam bardzo jasno, jaką mieli postawę, gdy wchodzili do zboru i gdy głosili tam Ewangelię. I mówi właśnie o prawdzie. Mówi o tym, że jeżeli chcesz służyć Bogu, najpierw musisz mieć prawdę o sobie samym, później musisz tą prawdę o sobie samym też głosić, Musisz dbać o prawdę w relacji z innymi, gdy służysz, a to wszystko musi być zbudowane na prawdzie w twojej relacji z Bogiem. Uczciwość wobec siebie samego, to jest pierwszy z tych trzech uczciwości. Czymże jest uczciwość wobec siebie samego? Jeżeli jest odniesieniem się, jeżeli uczciwość jest odniesieniem się do prawdy, no to trzeba zadać sobie pytanie, kim ja tak naprawdę jestem? Jakie ja mam tak naprawdę obdarowanie? Jakie ja mam tak naprawdę powołanie? Tak naprawdę, kim ja mam być? Tak naprawdę, jak ja powinienem się odnosić do siebie samego przede wszystkim? Pamiętam, jak całkiem niedawno jedna z naszych sióstr siedząca na balkonie zwróciła mi uwagę. Przywitałem się z nią i mówiłem, jakże cieszę się, że cię widzę, i już patrzyłem na kogoś innego, z którym biegłem się przywitać. Na szczęście nie zostałem wyzwolony z tego uścisku, tylko zatrzymany i zwrócono mi uwagę, za co bardzo dziękuję. Później jeszcze chyba jednokrotnie też, znaczy drugi raz też to zrobiłem, ja nie wiem skąd we mnie taki nawyk. Myślę sobie, że już nie oceniając tej sytuacji, która jest absolutnie naganna, że witamy się z kimś, mówimy fajnie, że cię widzę, a jednocześnie już biegnę do kogoś innego, bo muszę właśnie z 10 osób przywitać i nie mam za bardzo czasu. Jest to obłudne. Natomiast zastanawiam się, jak każdy z nas wita się z sobą samym. Kiedy mamy stanąć przed tym lustrem i spojrzeć na siebie, czy mówimy, o cześć Tomek, już lecę dalej, o jaki piękny jesteś i już biegnę dalej, bo mamy inne rzeczy do roboty. Warto się zastanowić nad tym, na ile jestem uczciwy wobec siebie samego. W Ewangelii Jakuba o tym czytamy, w liście, jak może u mnie są jakieś Ewangelie, ale już. Dobra, jedziemy. Jakuba, pierwszy rozdział, 22-25. Mam. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, mówi Jakub. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jaki jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ostatnio coraz więcej w naszym środowisku, w ogóle no, w tych rzeczach, które nas otaczają, przynajmniej mnie, jest dużo szkoleń o polepszaniu swojego wizerunku. No właśnie. Z jednej strony może dobrze, żeby ktoś się wreszcie dowiedział, jak ma się ubierać, może coś źle robi, ale myślę, że niestety na tych spotkaniach nie uczy się prawdy o sobie. Uczy się tego, żeby najpierw odpowiedzieć sobie na główne pytanie, jak chcesz, żeby cię inni widzieli. Nie jaki ty jesteś, tylko jak chcesz, żeby cię widzieli. No to jak chcesz, żeby cię takim widzieli, no to teraz musisz tak się zacząć zachowywać i o taki wizerunek dbać. Na Facebooku musisz publikować to. Tego już ci nie wolno publikować. No bo to nie jest spójne z twoim wizerunkiem, który chcesz osiągnąć. kiedy się spotykasz z ludźmi, no to z tymi ludźmi się lepiej nie spotykaj, a przynajmniej nie rób zdjęcia i nie umieszczaj na Facebooku, bo to ci nie poprawi wizerunku. Natomiast mimo, że nie chcesz, dobrze, żebyś się spotkał z tamtymi ludźmi. Dlaczego? Bo dużo osiągniesz, bo oni są ważni. Zrób zdjęcie, szczel fotę, umieść na Facebooku i już będą wszyscy wiedzieć, że masz z nimi relacje. Czy masz z nimi relacje? Pewnie nie, może raz się z nimi spotkałeś, ale Facebook prawdę ci powie. Spotykamy się często, nie wiem jak wy, mnie to strasznie drażni, że tak naprawdę, kiedy rozmawiam z niejednym człowiekiem, rozmawiam z jego wizerunkiem, a nie z nim. I trochę mnie to nie bawi. Pewnie was też nie. Rozmowa z wizerunkami. A najgorzej, a właściwie może najbardziej paradoksalnie uczciwie, kiedy dwa wizerunki ze sobą się spotkają, prawda? No to wtedy przynajmniej jeden wizerunek rozmawia z drugim wizerunkiem. To tak jakby położyć dwie wizytówki na stole i my mówimy, no to sobie pójdźmy, pogadajmy, a te wizytówki niech pozałatwiają sprawy, no bo to tak dwa wizerunki ze sobą rozmawiają. Wizerunki ludzi, a nie ludzie. Mówimy o innych, ale warto się zastanowić, na ile my dbamy o nasz wizerunek. Ale nie tylko w odniesieniu do tego, jak później kształtuje się relacja z innymi, bo o tym będę mówił zaraz, ale na ile to tak naprawdę jest krzywdzące wobec ciebie, wobec mnie, kiedy ja mam takie nastawienie. Bo przede wszystkim muszę odkryć, jaka jest prawda o mnie. Co jest przeszkodą w tym, żeby być uczciwym wobec siebie? No pierwsza przeszkoda jest taka, że kiedyś próbowaliśmy i dostaliśmy po łapach, tak? To często się tak mówi, że ja już próbowałem raz i już mi starczy, bo już nie, dostałem od kogoś komentarz taki, że już mi starczy, żebym był szczery wobec kogoś innego, żebym otworzył się, żebym powiedział, kim jestem. Druga przyczyna to jest strach. No trochę budująca na tym pierwszym, tak? To znaczy, co inni o mnie pomyślą. I trzecia to jest błędne nasze przekonania, które mamy w głowie. Błędne przekonania, które wpływają na to, że zamykamy się. Przekonania mówiące, no nie wyjdzie ci, no po co ci to, no tego celu nie osiągniesz. Lepiej kształtuj swój wizerunek. Bo niestety to, co nas otacza, to widzimy mnóstwo ludzi sukcesu. Teraz przerwa, żeby każdy sobie jedną taką osobę zwizualizował. Widzimy mnóstwo takich ludzi sukcesu, którzy tak naprawdę są wizerunkami tych ludzi, którzy siebie samego, ale w krzywym zwierciadle. Kiedyś ktoś powiedział, najbardziej śmiały dzień życia to ten, kiedy człowiek spogląda na siebie, nie krzywiąc się i nie narzekając. Kim jestem, jak wyglądam, co lubię robić? Kiedy zaczynałem swoją, tak bym powiedział, służbę liderską, inni doświadczeni ludzie w służbie, moi mentorzy mówili mi, że życie lidera, a już na pewno to słyszą prawie wszyscy pastorzy, to jest życie jak w akwarium. Wszyscy cię obserwują. Wszyscy cię obserwują. Wszyscy obserwują, jakim samochodem jeździsz i czy ten samochód zmieniłeś na droższy, czy na tańszy. Wszyscy obserwują twoją rodzinę. Wszyscy obserwują, czy z żoną się przywitałeś czule, czy nie przywitałeś czule. Czy po nabożeństwie się objęliście, czy nie. Żyjesz jak w akwarium i musisz uważać na to, jak funkcjonujesz na zewnątrz, bo wszyscy cię obserwują. I myślę sobie, to nie jest dobra zasada. Jakkolwiek trzeba uważać na to, kim się jest, ale trzeba być sobą, bo później kształtujemy takie właśnie nasze nastawienie, naszą postawę, która jest postawą wizerunku. Ale to też mówię do nas wszystkich, którzy oceniamy takich liderów i pastorów przez właśnie taki pryzmat, to wyobraźcie to sobie, że wszyscy was komentują, bo ciągle jesteście na świeczniku. Nic przyjemnego. To, co jest ważne, kiedy mówimy o tym, żeby przyglądnąć się sobie samemu, co tak naprawdę daje nam siłę do tego i odwagę, żeby to zrobić, to jest łaska Boża. Przyglądnięcie się sobie to nie jest tylko kwestia związana z tym, że lubię ubierać się tak, albo lubię sportowe samochody, ale mi nie wypada. Ale przede wszystkim przyglądnięcie się sobie to oznacza przyglądnięcie się rzeczom, które źle robimy, które się Bogu nie podobają, a z którymi uciekamy. A łaska Boża pomaga w tym, żeby takim rzeczom się oprzeć, żeby znaleźć siłę w tym, w naszej postawie, która mówi: w Bogu mogę wszystko. On mnie już dawno z tego uwolnił. On mnie już dawno z tego ułaskawił. Mogę iść dalej, zacząć uczyć się być tym, kim naprawdę jestem. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga odnośnie takiego procesu jakby pracowania nad sobą, nad swoim grzechem w jakiejś dziedzinie. Zrozumienie błędów i stanięcie przed Bogiem i zrozumienie, że ten błąd mam, że ten grzech popełniam, że źle robię, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywista, która wypływa z łaski, jest taka, że jeżeli uczciwie staniemy przed Bogiem, otrzymamy przebaczenie. Ale to nie jest koniec. Często to stanięcie i uczciwe stanięcie wobec siebie, znaczy tak powinno być, nie tylko często, ale zawsze, musi się kończyć szczerym nawróceniem. A nawrócenie oznacza zrobienie czegoś z tym, co mi zostało przebaczone. Czyli zmianę swojego nastawienia, zmianę swojego sposobu działania, zmianę sposobu myślenia, bo gro naszych grzechów to są myśli. Druga uczciwość to jest uczciwość w relacjach. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale od 37 do 38 wersetu czytamy. I wziął Jezus ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Oczywiście jest to fragment z historii życia, już z końcówki historii życia Chrystusa na ziemi. Tuż przed tym, jak miał zostać pojmany i o tym dobrze wiedział. Często czytamy, kiedy czytamy ten werset, myślimy w relacji takiej, jak to przeżywali uczniowie, którzy tam z tym Jezusem byli. Albo też, że Jezus musiał być taki odważny, że szedł na tą górę, żeby się modlić i jeszcze, żeby uczyć tych uczniów. Ale tutaj jest też ważna lekcja odnośnie uczciwości w relacjach, którą pokazuje nam Jezus. Zauważcie Jezusa, Syna Bożego, który bierze swoich uczniów, który jest dla nich autorytetem, ma moc uzdrawiania, ma moc przemieniania wody w wino, karmienia tysięcy. On bierze swoich najbliższych uczniów i mówi: boję się. Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Boję się tego, co będzie. Dzieli się prawdą o sobie w relacji ze swoimi uczniami. Jezus kocha swoich uczniów i częścią tej miłości jest właśnie okazywanie im swoich słabych stron, jeśli można tak powiedzieć. No właśnie lęku chociażby. Taka uczciwość jest właśnie główną podstawą, podstawową częścią relacji opartej o miłości. I myślę, że to jest temat ten drugi, czyli prawda w relacjach. To jest prawda o tym, jakie my mamy odnoszenie do siebie nawzajem. Na ile schodzimy z tych naszych wizerunków, na ile możemy pokazać, jacy my tak naprawdę jesteśmy i co najważniejsze, że nie jesteśmy doskonali. Że pomimo tego, że patrzymy w te lustra wiele razy i pracujemy nad tym, w co głęboko wierzymy, mnóstwo jest jeszcze rzeczy, które mamy do zrobienia. Że jest w nas złość, że jest w nas słabość, że jest w nas niepewność, że jest w nas niewiara w powodzenie pewnych rzeczy. W 1 Koryntian, w 3 rozdziale, od 1 do 4 wersetu Paweł odnośnie uczciwości w relacjach mówi tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi mówi, ja jestem Apollosowy, to czyż nie jesteście cieleśni? Ten sam Paweł właśnie w tym liście do Tesaloniczan, o którym wspomniałem na samym początku, mówi, że kiedy służyliśmy pośród was, byliśmy wśród was jak matka, która troskliwie opiekuje się swoimi dziećmi. Że nosiliśmy was na rękach i się o was troszczyliśmy. Ale jednocześnie mówi, w kilka wersetów dalej mówi, ale kiedy trzeba, napominaliśmy was jak ojciec i karciliśmy was. I kiedy przychodził do zboru w Koryncie, nie mówił im ładnych i grzecznych rzeczy, ale mówił, cieleśni jesteście, no widzę, że się kłócicie. Jakże do was można mówić inaczej? Pomimo tego, że może wypadałoby inaczej powiedzieć. Ale jednak ta prawda w relacjach, którą ukazał Chrystus na samym początku, ta prawda w relacjach, którą teraz mówi Paweł, ona powoduje, że trzeba być uczciwym wobec siebie nawzajem. Uczciwym to także i właściwie ostrzyć się jak kamień ostrzy żelazo. Tak zachowanie bliźniego wygładza bliźni. Jakiś czas temu na jakiejś konferencji przygotowywałem swoje wystąpienie i tam wpadłem na taki przykład, który chciałem się z wami dzisiaj podzielić, dotyczący budowy miecza samurajskiego. Wiecie, jak wygląda miecz samurajski, tak? Znaczy, no tak, to już jest mieczyk. Jego ostrość, najostrzejszy miecz samurajski przechodził taki test, że jest dobrze zrobiony, a test polegał na tym, że kładziono go do wody, do rzeki, no klingą jakby wzdłuż nurtu, tak? i kładziono lilię wodną. I ta lilia spływała nurtem i jeżeli się przecięła, kiedy doszła do miecza, tak, do ostrza, to znaczy bez żadnego dotykania, tylko poprzez nurt wody, to znaczy, że ostrze było dobrze zrobione. To była taka, to jest taki miecz. Jak go robiono? No to jest ciekawostka. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, tutaj pewnie Jurek może mnie teraz korygować. Stal składa się z żelaza i z węgla. Żelazo, wbrew pozorom, nie jest najtwardsze. Żelazo jest plastyczne, jest giętkie, ale żeby było też właściwie twarde, dodaje się węgiel. Ten węgiel stanowi w tym żelazie od 0,5% do 1,5%. No, maksymalnie 2% węgla to już naprawdę jest, to już powoduje, że, ten, że ta stal zaczyna być krucha. Tak ostra, tak twarda, że aż może być kłopot, że jak się uderzy, to ona pęknie. Tylko 1,5% węgla. 1,5% tego twardego czegoś w tym giętkim, elastycznym żelazie. I tak robiono miecz z takiej, w takiej proporcji i później, kiedy już był ten taki wałek zrobiony, go krojono na pół i zbijano razem, żeby było to trochę twardej części, trochę miękkiej, tak, te warstwy. I znowu to krojono na pół i zbijano. Wiecie, z ilu warstw pochodzi, znaczy jest zbudowany dobry miecz samurajski? Taki zgodny ze sztuką? To wam powiem. Dobry miecz samurajski, gdzie ja to mam, tutaj, zrobiony jest z 4 194 304 warstw. Tyle razy to krojono, przekładano, zbijano, znowu krojono, przekładano, zbijano. 4000 prawie 200 warstw. 4 miliony, dziękuję Witku, 4 miliony, 194 304 warstw. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego podaję ten przykład? No właśnie, bo w naszych relacjach, które funkcjonują, też powinniśmy mieć trochę elastyczności, wrażliwości na siebie nawzajem. Ale powinniśmy też być trochę jak ten ojciec, być też trochę jak ten węgiel w 1,5 do 2% twardego postępowania w relacji, kiedy zwrócimy komuś uwagę, to kiedy zwracamy komuś uwagę, to zastanówmy się, jak to robimy, żeby tam było też dużo elastyczności, dużo wrażliwości, a 2%, maksymalnie 2% tego, co chcemy powiedzieć. Oczywiście jest to przenośne. I druga sprawa, o której chcę powiedzieć z tym mieczem, która ona mnie dużo uczy, to jest to, jaką my powinniśmy mieć cierpliwość na siebie nawzajem. Nie 7 razy mamy przebaczyć, no 77 razy, może 777 razy. W naszej relacji to jest tak, jak w tym mieczu, czym bardziej, tym bardziej ona jest między nami trwała, im bardziej jest ona przekładana tym twardym metalem i tym miękkim. Tyle razy, ile przeżywamy różne kłopoty między sobą. Nasze rozdrażnienia i nasze konflikty nie są złe, jeżeli kończą się przebaczeniem, jeżeli czegoś nas uczą, jeżeli wprowadzają nas na inny poziom naszej relacji, wrażliwości, jeżeli czegoś się nauczyliśmy o sobie, jeżeli Bóg nam czegoś powiedział, o mnie, o tobie. W naszej wspólnocie też mamy, też przeżywamy różne kłopoty w relacjach, jak i pewnie w każdej wspólnocie. Nie jest to moim zdaniem sytuacja, która ma powodować, że będziemy teraz, nie wiem, utrudzeni. Wychodźmy z nich i idźmy dalej do przodu, licząc się z tym, że pewnie znowu możemy w nie wejść. Ale wyciągajmy z tego wnioski, pracujmy nad tym i wchodźmy znowu w kolejną relację, przebaczając sobie nawzajem, będąc uczciwym w relacjach. Będąc uczciwym w relacjach. Jeszcze jeden fragment z listu do Efezjan. Posłuchajcie też, co Paweł ma do powiedzenia. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Ostatnio usłyszałem, rozmawiałem z jednym z moich kolegów, który przejął dosyć duży projekt chrześcijański i stał się tam takim liderem, który ma go dalej poprowadzić. I mówi, że jest w tym projekcie pół roku i mówi, że rozpoczął proces wyciągania kości z szaf. To znaczy, gdzie wchodzi w jakiś obszar, to nagle się dowiaduje, że ten z tym, a nie może na tego patrzeć, bo tamten zrobił kiedyś temu coś, a ten się źle modli, dlatego ci nie przychodzą, zanim ten nie skończy się modlić. I mówi, że jestem zdumiony. I ja mu powiedziałem, to żadna nowość. Tam, gdzie są ludzie, tam są kłopoty. Natomiast niestety problem polega na tym, zwłaszcza tam, gdzie ludzie nie potrafią mówić sobie prawdy. Bo ludzie powinni sobie mówić prawdę. Ale nie w kościele po nabożeństwie walnąć komuś między oczy w 3 minuty. Bo teraz mam czas, no więc mu tak powiem od razu, bo później to już... Znajdź właściwy czas i znajdź właściwe miejsce. Znajdź właściwy sposób, znajdź właściwych ludzi, żeby komuś zwrócić uwagę, żeby poszedł właściwą drogą. Oto chyba największe zalecenie uczciwości w relacji. Ściągnij tą maskę i tą, jak to powiedzieć, ten wizerunek, tą wizytówkę, że wszystko jest dobrze. Jeśli coś nie jest dobrze, to powiedz o tym. Ileż my mamy między sobą takich rzeczy, w których wiemy, że nie jest dobrze, ile z tego rozmawiamy, ile rzeczy wiemy o tym, co inni tutaj myślą. Zresztą jeszcze raz powiem, to nie żadna nowość. Te kości w tych szafach wszędzie leżą i psują relacje. Dlatego, że nie rozmawiamy ze sobą. Albo rozmawiamy na tym podstawowym poziomie. To nie jest uczciwość w relacji, o której mówi Chrystus. To nie jest uczciwość w relacji, o której mówił Paweł. Tak więc właściwy czas i właściwe miejsce na to, żebyśmy ostrzyli się nawzajem, żebyśmy zwracali sobie uwagę, żebyśmy zadawali ludziom proste pytania. Dlaczego to zrobiłeś? Co masz zamiar z tym zrobić, że teraz tak myślisz? Albo że po prostu uważam, że źle myślisz. Gdzie ty to znajdujesz w Biblii, takie twoje podejście, taką postawę? Uczciwość w relacjach. Trzecia rzecz, trzecia uczciwość to jest uczciwość wobec Boga. fundament. Aby stać się chrześcijanami, każdy z nas musiał najpierw uczciwie spojrzeć na siebie. Musiał zobaczyć w sobie grzesznika. Musiał zrozumieć, że najpierw jestem egoistą, myślącym o sobie. Musiał zrozumieć, że grzech jest podstawowym składnikiem mojej istoty, póki jestem tutaj i będę z tym walczył. Trzeba uczciwie było o tym powiedzieć. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 3-5 wersetu pisze tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Mamy pocieszyciela, który jest po to, aby w tej uczciwości, w tej prawdzie, którą okażemy Mu, abyśmy doznali okazanej przez Niego miłości. Ale co często robimy? Co często robią ludzie? Widać to już od pierwszych ludzi, których Pan Bóg stworzył. Mamy Adama i Ewę, którzy jak zgrzeszyli, to co zrobili? Schowali się. Schowali się przed Bogiem w tej sprawie. Uczciwość w relacji z Bogiem mówi, że nie chowamy się. To w ogóle takie dosyć dziwne zachowanie, bo jak się można schować przed Bogiem? Ale okłamujemy się. Ksiądz, Pan Bóg albo nic o tym nie wie, albo ja o tym nie chcę rozmawiać. Boimy się konsekwencji. Ale pamiętajmy, w jakich czasach dzisiaj żyjemy. Żyjemy w czasach pocieszyciela, ducha prawdy. Zauważcie, że ducha prawdy od razu jest powiedziane ducha pocieszyciela. Ten duch, który mi powiedział, że zaiwanienie tego dinozaura, Tomek, to nie będzie dobry pomysł. I on mi już to wtedy powiedział. Otrzymałem łaskę, żeby zrozumieć, że to naprawdę było złe. I najmniejszy wymiar kary, że tą lekcję przeszedłem. Nie bójmy się stawać przed Bogiem. Musimy wkroczyć w Jego obecność. To jest takie fajne słowo, czy określenie, które znalazłem, kiedy to kazanie przygotowywałem. Powinniśmy wkraczać w Jego obecność, bo tam słyszymy, co On ma nam do powiedzenia. O nas samych, ale także o relacji z Nim. Dopiero wtedy możemy dowiadywać się, kim On tak naprawdę jest. Mówimy Mu, mówimy tutaj na nabożeństwie, tak? Panie, dziękujemy Ci, że jesteś łaskawy, śpiewamy pieśni. On naprawdę jest łaskawy. Ze wszystkim można do Niego przyjść. I On pocieszy, i On nauczy, i wskaże. W samym centrum Bożego serca jest pragnienie, to przeczytałem sobie, zapisałem, posłuchajcie, by przebaczać. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Taki fragment jest. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, On już za nas umarł. On wszystko wie, jak my się zachowujemy i jak my funkcjonujemy. Nie wiem, czy wiedział, że z tym dinozaurem zrobię tak, jak zrobię, ale przeprowadził mnie przez ten proces. I wiele innych rzeczy, Pan Bóg prowadzi każdego z nas i mnie i pociesza w naszym utrapieniu. W tym wszystkim też znowu bez łaski Bożej nie przeszlibyśmy przez tą uczciwość w tej relacji. Łaska Boża, która powoduje, że już dawno mamy wszystko wybaczone. Łaska Boża, która mówi o Jego miłości. O tym, że jesteśmy dziećmi, które przychodzą do Ojca. Ile razy moje chłopaki przychodzą do mnie, albo ja muszę do nich iść, bo widzę, że coś nie jest tak, jak trzeba. I myślę sobie, Pan Bóg też wiele razy przychodzi do nas, by nas wspierać w tej naszej relacji. A więc mamy te trzy uczciwości wobec siebie, wobec innych i wobec Boga. Te trzy uczciwości zawsze są ze sobą nierozerwalne. Nie można być uczciwym wobec Boga, nie będąc uczciwym wobec siebie. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można być nieuczciwym wobec siebie i zacząć być uczciwym wobec innych. To kim ty jesteś w tej relacji? Musimy zacząć pracować, albo ciągle pracować, albo dalej pracować, bo pewnie przecież jesteśmy już w tym procesie. Cały czas nad wszystkimi trzema obszarami. Uczciwość łączy się też z pokorą, o której cała Biblia jest wypełniona i o której pisze. Pokorą wobec tego, który nas stworzył, ale także pokorą wobec siebie samych, bo mamy samych siebie uważać za wyższych czy za niższych od tych, z którymi rozmawiamy. A kwestia służenia to nie jest kwestia, że służy, dzisiaj, w dzisiejszych czasach słowo o ten jest w służbie. W służbie to znaczy, że to taki ma morder, bo to jestem w służbie, że już jestem liderem. Ale to wcale nie o taką służbę chodzi. Służba to znaczy służyć innym. A więc nie, ktoś może o mnie nie myśleć, ale ja powinienem mu służyć. Pokornie. I pokora też ustawia mnie we właściwej hierarchii w tych wszystkich relacjach, że powinienem być najmniejszym. No i na koniec szybkie zastosowanie. Odnośnie pierwszej rzeczy, czyli uczciwym wobec nas, tej pierwszej warstwy, uczciwym wobec siebie samego. Przeglądajmy się sami sobie. Przeglądajmy się w Biblii, jak w lustrze. Tam są prawdy o nas. Rozmawiajmy też z innymi ludźmi o nas. Nie tylko z tymi, którzy nas klepią po plecach. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki jesteś, porozmawiaj też z tymi, którzy z reguły do ciebie nie podchodzą, bo coś do ciebie mają. Też się dowiesz dużo o sobie. Może nie wszystko prawdziwe, ale dowiesz się też wielu ważnych dla ciebie rzeczy. Pamiętaj też, że jesteś dzieckiem Boga, ukochanym i obdarowanym. Kiedykolwiek będziesz przyglądał się sobie, pamiętaj o swoich talentach. Nie po to je masz, żeby były zakopane. Pamiętaj o tych talentach, kiedy wybierasz pracę. Pamiętaj o tych talentach, kiedy wracasz z pracy i też zastanawiasz się, co dalej robić. Pamiętaj o tych talentach, kiedy przychodzisz do kościoła, bo będziesz z nich rozliczony. To jest uczciwość i to jest prawda wobec siebie samego. Masz je i Pan Bóg o nich nie zapomni. Kiedy wrócisz do Niego i spyta Ci się, co z tym zrobiłeś. Druga rzecz jest uczciwy w relacjach. Pokazuj innym siebie, a nie swój wizerunek. Mów o swoich problemach, mów o swoich słabościach. Inaczej będziesz z nimi sam. Jak ludzie mogą ci pomóc, jak nikt nie wie, jakie ty masz problemy? Może nie wygłaszaj ich wszędzie zawsze, ale znajdź ludzi, którzy mogą ci pomóc. Znajdź ludzi, z którymi możesz rozmawiać o twoich kłopotach. Proś o modlitwę. Mądrze zwracaj innym uwagę. W miłości. Bądź cierpliwy. Bądźmy cierpliwi wobec siebie nawzajem. Przebaczajmy sobie. Nie 7, ale 77 i 777 razy. Pamiętajmy o tym, że relacja buduje się na wielu rzeczach, na wielu trudnych i dobrych sprawach. Trudnych i dobrych przeżyciach. Nie tylko na tych łatwych. I nie poddawaj się, kiedy masz w relacji kłopot. Przezwyciężaj to, bo na tym ona będzie budowana i będzie coraz mocniejsza. Zastosowanie co do uczciwości wobec Boga. Pierwsza rzecz, nie chowaj się przed Bogiem. Nie dasz rady. Trzymaj relację z Nim poprzez czytanie listu, który On nam zostawił. Tego listu. No i może tego listu, co macie w telefonach, to ten sam. Trzymaj relację z Nim poprzez wspólną modlitwę, poprzez rozmowę z Nim, jeden na jeden. Pamiętaj, że nie wystarczy widzieć twój grzech. Nie wystarczy też, że uzyskasz przebaczenie. Pracuj nad nawróceniem, nad korygowaniem tego, co w tobie, co we mnie jest złego. Pamiętaj o łasce Bożej, która jest nam dana i w której żyjemy. Ona uwalnia od wstydu. Ona uwalnia od strachu i wskazuje na drogę w relacji z Bogiem. I wrócę jeszcze raz na koniec tego kazania, do tego stwierdzenia, do tego fragmentu. Bo kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, już wtedy Chrystus za nas umarł. Dbajmy o tą relację i o naszą uczciwość wobec siebie, wobec bliskich, wobec innych i wobec Boga.